Lux in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Posłuszeństwo, a posługa władzy. Przy prezentacji trzech głównych rad ewangelicznych zatrzymaliśmy się ostatnio nad posłuszeństwem, wykazując jego znaczenie dla życia duchowego, nie tylko w sensie odwzorowywania w sobie postaw Chrystusa, co jest sprawą zasadniczą, ale także jako wyrazu miłości braterskiej i służby budujących wspólnotę. Jednak posłuszeństwo byłoby niezrozumiałe, gdyby nie uwzględnić jego korelatu, jakim jest posługa władzy. Świadomie użyłem tu określenia posługa władzy, które funkcjonuje w instrukcji Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pod tytułem Faciem tuam domine requiram, o posłudze władzy i posłuszeństwie, z 11 maja 2008 roku. Chodzi bowiem nie tyle o samą funkcjonalność władzy, a więc o to, że ona jest i że działa, ale o sposób jej sprawowania. Instrukcja zwraca uwagę, że w środowiskach życia konsekrowanego i w ogóle w Kościele sprawowanie władzy ma mieć charakter służebny, ma być posługą, posługiwaniem. Taką też powinna być władza publiczna. Nie trudno zauważyć, że stosunek władzy i podwładności jest charakterystyczny dla każdej organizacji społecznej, chociaż jego zakres i przedmiot są różne. Inna przecież jest pod względem formalnym na przykład władza prezydenta kraju, inna władza rodzicielska, a jeszcze inna władza przewodniczącego jakiejś organizacji społecznej. Także skala jej podwładności jest szeroka, od dobrowolnej akceptacji społecznej do stosowania różnych form przymusu, nie wykluczając przemocy fizycznej. Zawsze jednak władza bez podwładności w formie posłuszeństwa i posłuszeństwo bez władzy nie mogą istnieć. Zamiast tego będzie albo tyrania, albo anarchia. Zwraca na to uwagę wspomniana instrukcja Faciem tuam domine requiram, wychodząc od posłuszeństwa woli Bożej, w którego służbie pozostaje każda władza. Czytamy tam, że w pragnieniu pełnienia woli Bożej władza i posłuszeństwo nie są więc dwiema oddzielnymi albo wręcz przeciwstawnymi rzeczywistościami, ale są dwoma wymiarami tej samej rzeczywistości ewangelicznej, tej samej tajemnicy chrześcijańskiej, dwoma uzupełniającymi się sposobami uczestnictwa w tej samej ofierze Chrystusa. Władza i posłuszeństwo są uosobione w Jezusie, stąd należy je postrzegać w bezpośredniej więzi z Nim i w rzeczywistej konfiguracji do Niego. Życie konsekrowane dąży po prostu do tego, by żyć Jego władzą i Jego posłuszeństwem. Czytamy w instrukcji Faciem tuam domine requiram. A zatem nie ma posłuszeństwa bez posługi władzy i vice versa. Posłuszeństwo i władza to jak dwa skrzydła ptaka, dzięki którym może się on wzbijać w niebo. Mężczyzna staje się ojcem, a kobieta matką, gdy urodzi im się dziecko. Jak więc nie ma rodziców bez dziecka, ani dziecka bez ojca, tak samo nie ma władzy bez posłuszeństwa i posłuszeństwa bez władzy. Dlatego mówiąc o ślubowanym posłuszeństwie w życiu konsekrowanym, trzeba koniecznie powiedzieć także o władzy. I choć będziemy mieli na uwadze głównie władzę duchową i władzę w Kościele, to wiele spraw odnosić się będzie do władzy w ogóle. W Współcześnie bowiem pod wpływem tzw. postmodernizmu i liberalizmu obserwujemy dość poważny kryzys zarówno władzy, i to niemal w każdym zakresie, jak i posłuszeństwa. Na początek wyjaśnijmy samo pojęcie władzy w ogóle. Czym ona jest? W odpowiedzi pożyteczne będzie odwołanie się do ujęcia socjologicznego, gdyż pojęcie władzy jest jednym z podstawowych pojęć w socjologii i naukach politycznych. Jest to pojęcie wieloznaczne i trudne do zdefiniowania, dlatego że władza powszechnie występuje w życiu człowieka i obejmuje niemal wszystkie obszary jego aktywności i relacji społecznych. Realizacja władzy dotyka także najgłębszych interesów życiowych poszczególnych jednostek i grup społecznych, co sprawia tę właśnie trudność w jej zdefiniowaniu. Władza w znaczeniu najbardziej podstawowym to możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia. To może dokonywać się albo przez ukierunkowywanie własnego postępowania, wówczas mówimy o władzy indywidualnej, czyli o panowaniu nad sobą i swym postępowaniem względem innych, albo przez oddziaływanie na postępowanie innych osób. Wtedy mówimy o władzy społecznej. Jest to władza nad innymi, czyli wywieranie wpływu na innych albo stosunek społeczny zachodzący między jednostkami społecznymi lub grupami społecznymi, w którym jedna ze stron tego stosunku ma możliwość w sposób trwały i uprawniony narzucania swej woli drugiej stronie, także pomimo jej oporu. Ponadto władza ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania. W naszych rozważaniach, jak i w potocznym mówieniu o władzy, mamy na myśli tę drugą jej formę, czyli władzę społeczną. Wykracza ona poza panowanie jednostki nad sobą i jest zdolnością ukierunkowywania zachowań innych ludzi, niezależnie od tego, czy jest to zgodne z ich interesem i wolą, czy też nie. Jednakże tam, gdzie przeważa zgodność interesów i woli współzależnych osób, tam zbędne są stosunki władcze, czego klasycznym przykładem jest małżeństwo. W normalnej, zdrowej, moralnie rodzinie żadne z małżonków nie występuje w dominującej roli tego, kto sprawuje władzę, a drugie w roli podwładnego. Przeciwnie. Ich zgodne współdziałanie, mające na celu troskę o dobro wspólne ich samych i najbliższych, oparte jest na równości i partnerstwie, na wzajemnym, dobrowolnym przyporządkowaniu. Władza społeczna, o jakiej tu mówimy, może opierać się na dobrowolnej akceptacji, która ma źródło w uznaniu jej autorytetu i prawowitości, albo na przymusie społecznym w formie działań odpowiedniego systemu, usankcjonowanych karą nakazów albo zakazów, jak również może mieć źródło w przemocy fizycznej. Jak wspomniałem, władza występuje w każdej grupie społecznej, w której ktoś wydaje polecenia, a ktoś inny je wykonuje. Z relacjami władzy i przyporządkowania mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie istnieje podział na przełożonych i podwładnych. Wówczas można mówić o władzy wspólnotowej, wynikającej z bezpośrednich relacji między osobami w ramach jakiejś grupy, czego znamienitym przykładem są środowiska życia konsekrowanego, albo możemy mówić o władzy publicznej, która obejmuje duże, niepowiązane więzami osobistymi społeczności. W tym drugim przypadku władza występuje w formie władzy politycznej, państwowej bądź ekonomicznej. Idąc dalej w tych rozróżnieniach i uściśleniach, zwróćmy uwagę na pojęcia bliskoznaczne z władzą, które w istocie są innymi formami podporządkowywania woli. Mam na myśli 5 pojęć: moc, panowanie, zarządzanie, wpływ i kontrolę. Jeśli chodzi o moc, to można mieć kogoś w swojej mocy, ale faktycznie nie mieć nad nim władzy. Na przykład, gdy jeden człowiek więzi drugiego w celu zmuszenia go do danego zachowania, to można uznać, że ma go w swojej mocy, ale nie ma nad nim władzy. Z władzą będziemy mieli do czynienia dopiero wtedy, gdy osoba więziona zastosuje się do poleceń czy żądań od niej oczekiwanych. O mocy można mówić także w przypadku manipulacji, czyli oddziaływaniu na osobę lub społeczność bez ujawniania rzeczywistych motywów i celów. Codziennym przykładem manipulacji są nachalne reklamy, które rzekomo mają nam ułatwić i uprzyjemnić życie, a w istocie służą korzyści reklamodawcy, który przez sprytne zabiegi ma nas w swojej mocy. Innym bliskoznacznym pojęciem kojarzonym z władzą jest panowanie. Wynika ono z przewagi, którą można wykorzystać do przeforsowania swojej woli, czyli zrealizowania władzy dzięki temu, że góruje się nad kimś, na przykład sprawnością fizyczną, wiedzą, doświadczeniem, majątkiem czy innymi walorami. Przykładem tego jest zastraszenie osób, a nawet całych społeczeństw, realnym albo rzekomym niebezpieczeństwem. Warto zwrócić uwagę na pojęcie związane z władzą, jakim jest zarządzanie. Każda władza jest zarządzaniem, ale nie każde zarządzanie jest władzą. Można bowiem sterować ludźmi, nie mając do tego formalnie nadanej władzy. Jak to się dzieje na przykład podczas akcji ratowniczej, gdy ktoś spontanicznie przejmuje kierowanie zachowaniami spanikowanych ludzi. Pojęcie wpływu jest zakresowo szersze niż władza. To kolejne pojęcie, które tu omawiamy. Władza to rodzaj wpływu, przy czym różnica polega tutaj na natężeniu zdolności do oddziaływania u jednej ze stron. Ponadto w przypadku władzy podmiot decyzyjny i podmiot podporządkowany muszą być świadome zachodzącej między nimi relacji. Natomiast wpływ często bywa nieuświadomiony, a przynajmniej pozaracjonalny. Ktoś na przykład może być pod wpływem czyjegoś uroku lub sławy i dlatego chętnie mu się podporządkowuje. I wreszcie ostatnie z pojęć bliskoznacznych, a więc kontrola. Władzę i wpływ kojarzymy często z kontrolą, jednak nie każda kontrola ma kompetencje władzy, natomiast każda władza ma kompetencje kontrolne, w wyniku których może stosować i de facto stosuje sankcje. Tak jest na przykład w sytuacji, gdy zostaniemy przyłapani przez policję na naruszeniu przepisów ruchu drogowego i wówczas otrzymujemy mandat karny. W następnych odcinkach powiem o innych aspektach władzy jako takiej, a dzięki temu lepiej będziemy rozumieć istotę oraz sens władzy i posłuszeństwa w Kościele, a także w środowiskach życia konsekrowanego.